Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pion prezydencki odpowiedzialny za inwestorów, między innymi o inwestycjach, które szykują nam się w strefie w Parku Naukowo-Technologicznym w Kisielinie. Sobie porozmawiamy, pan świeżo po powrocie z Niemiec. Tam podpisujecie państwo umowę z firmą Ideal Automotive. Ta firma będzie inwestowała w Zielonej Górze. I co ciekawe, bo o tym właściwie nikt nie mówi, to będzie tak ekspresowy proces inwestycyjny, jakiego dawno tutaj nie mieliśmy.
No tak, no bardzo dobre wiadomości z Bambergu, z siedziby firmy Ideal Automotive, która posiadając 15 lokalizacji na całym świecie, 5 zakładów w Niemczech, 5 zakładów w Czechach, ostatnio otwarty w Słowacji, w Chinach 2 zakłady, 1 zakład w Meksyku.
Duża firma po prostu.
Duża firma postanowiła zainwestować tutaj w Zielonej Górze i to nie jest inwestycja, która będzie miała tam swój efekt w 2018 roku, ale harmonogram jest tak napięty, że tak jak wcześniej już mówiłem, pozwolenie na budowę zostanie wydane w ten piątek, myślę, że w poniedziałek, wtorek ruszy dosyć szybko budowa. Generalnie hala musi być gotowa na koniec stycznia 2017 roku. Tak, 2017 roku, czyli to jest raptem 3-4 miesiące. Od lutego będzie zamaszynowienie, ponieważ już są zamówione maszyny do tej fabryki i myślę, że od lutego również będzie pierwszy nabór tych osób, które będą tam pracowały, aczkolwiek nabór pewnie będzie robiony wcześniej ze względu na to, iż część osób, które zostanie zatrudnionych, będzie przeszkolana w zakładach w Czechach, w Niemczech i to jest jakby element. No, na pewno cieszy ta deklaracja, która została tam przedstawiona, te prawie 17-18 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem, to jest pierwsza część tej inwestycji, więc tutaj te 400 osób, na które jest przygotowane ten zakład, będzie miało miejsce pracy. Jeżeli rynek będzie się rozwijał, a ich rynek się rozwija bardzo dobrze, bo w ciągu ostatnich 6 lat wielkość sprzedaży wzrosła dwukrotnie z 200 milionów euro do 400 milionów euro, więc idzie to w sposób taki geometryczny, będzie szansa, żeby wybudować kolejne 18 tysięcy metrów hali i zatrudnić kolejnych 400 osób, więc myślę, że to jest inwestor, który da szansę pracy dla osób, które będą chciały swoje kwalifikacje zmienić, te, które są trwale bezrobotne, jeżeli będą chciały się dokwalifikować, oczywiście dla nich będzie również miejsce i myślę, że też jest to, co jest świadome i to długo dyskutowaliśmy, jeżeli chodzi o kwestie zarobków.
No właśnie o to chodzi, bo to wszyscy podnoszą tutaj ten temat w Zielonej Górze, praktycznie zerowe bezrobocie w województwie lubuskim, ono też nie jest na wysokim poziomie. Tych punktów procentowych przecież mamy bezrobocia niewiele. Zdarzało się, że przychodziły tutaj firmy, które chciały zainwestować. Okazywało się, że na rynku nie można było znaleźć specjalistów, którzy chcieliby pracować za takie, a nie inne kwoty. No i tutaj Niemcy zdają sobie doskonale z tego sprawę, że to nie będzie tak, że dadzą najniższą krajową pracownikowi i wtedy tutaj wszyscy się rzucą, bo ta firma jest niemiecka. Będą musieli skusić ludzi zarobkami.
No myślę, że to jest jakby element podstawowy i na pewno to będzie pierwszy element, który będzie weryfikował możliwości rozwojowe. Długo dyskutowaliśmy, tak jak powiedziałem, na temat tego, że Zielona Góra jest miejscem odpowiednim do inwestycji z punktu widzenia infrastrukturalnego, bo tu jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Tych lokalizacji, które były brane pod uwagę, było kilkadziesiąt i to nie tylko w Polsce, ale również Europa. Koncepcja, która zwyciężyła, to nie drugi zakład w Słowacji, ale pierwszy zakład w Polsce. Doskonale też Niemcy są zorientowani, że rynek czeski i słowacki powoli się kończy. To jest jakby kwestia ludnościowa, bo to jest 5 milionów mieszkańców w Czechach.
No nieporównywalnie mniejsze kraje od Polski.
Dlatego też ta decyzja, myślę, że o Polsce i cieszę, że to również Zielona Góra została wybrana na lokalizację tego zakładu. I tutaj ta kwestia płatności, które będą w stosunku do pracowników, jest krytyczna i myślę, że są świadomi tego, aby znaleźć pracowników.
Jeśli ktoś inwestuje tak i buduje kolejny nasty zakład w Europie, to zdaje sobie z tego sprawę, jakie są warunki. To nie jest tak, że to jakiś Niemiec zobaczył na mapie Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny i mówi, a tu sobie machniemy fabrykę.
No jasne, tak się nie ta analiza trwała długo, bo my pierwszy raz spotkaliśmy się na koniec roku 2015. De facto wstępna decyzja lokalizacyjna z 3 lokalizacjami w Polsce była w czerwcu tego roku. Ostateczna decyzja, która zapadła na początku lipca i była to Zielona Góra. wtedy już wiedzieliśmy, że ta lokalizacja będzie, ale zgodniliśmy, że o tym nie będziemy mówić, dlatego między innymi ten nasz wyjazd do Niemiec, oni chcieli przedstawić nam swoją kwaterę główną, czyli tam, gdzie powstają nowoczesne produkty. Zobaczyliśmy jeden z tych zakładów, który jest zakładem produkcyjnym i będzie produkował pod potrzeby zielonogórskiej fabryki pewien surowiec, z którego będą wykonane. Dokładnie, będą produkowane i mam nadzieję, że to się rozwinie, a jestem też pełen nadziei, że to nie tylko ten inwestor jeszcze w tym roku się pojawi.
Ja myślę, że to też duża rola na pewno w tych wszystkich negocjacjach. Ciągły rozwój parku naukowo-technologicznego w Kisielinie, bo tak jak pan mówi, zaczęliście rozmawiać dawno temu, no i wtedy ten park wyglądał zupełnie inaczej. Wszyscy wiedzieli, że on będzie, że będzie do niego dojazd, że on będzie skomunikowany, natomiast nikt nie wiedział dokładnie, jak będzie to wyglądało. Teraz no wszyscy, którzy tam zainwestowali, przede wszystkim podkreślają kwestie infrastrukturalne, mówią o tym, że dojazd mają wręcz rewelacyjny, chociażby do trasy S3, więc to położenie bliskie granicy no jest tutaj rzeczą na pewno bardzo ważną dla takiego inwestora.
Oczywiście renta geograficzna Zielonej Góry jest bardzo dobra. 50 kilometrów do A2 i 50 kilometrów do A4, czy A18. To jest kwestia skomunikowania przede wszystkim z środkowymi Niemcami, z południowymi Niemcami. Myślę, że zauważyli również bardzo duży i prężną działalność przy budowie S3, co daje i gwarantuje szybkość i mobilność transportu. Oczywiście infrastruktura. My w 2015 roku skończyliśmy ten projekt, na którym w chwili obecnej sprzedajemy nieruchomości. Wcześniej byliśmy gotowi z projektem na 12 hektarach tego parku i to sprzedaliśmy praktycznie w ciągu lat ubiegłych.
A teraz okazuje się, że przychodzi jedna firma i kupuje 8 od razu, tak?
No jest to 8 hektarów. Tak jak powiedziałem, rozwojowo 4 hektary to jest ten pierwszy zakład i 4 hektary zapasu na rozbudowę drugiego zakładu. Oni są jakby świadomi i pewni tego, że w tych lokalizacjach, gdzie postanowili swoje zakłady, w tej chwili dobudowują jakby drugie części, więc oni się nigdzie nie zwijają też z innych rynków. Oni się po prostu bardzo mocno rozwijają. To cieszy. I mam nadzieję, że ta renta geograficzna, pomoc również Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z którą bardzo dobrze nam się ta współpraca układa.
No to pan wiceprezes Stanisław Iwan był razem z państwem.
Tak, no myślę, że to też jakby element ważny, że idziemy razem, a nie idziemy przeciwko sobie. Pan prezes Iwan przekazał 302 zezwolenie na działalność w strefie, 6 wydane dla firmy zielonogórskiej w tym roku. Generalnie strefa wydała 10 pozwoleń, więc
no to
dwie trzecie inwestycji to są inwestycje zielonogórskie, one zaczną pokazywać się i zaczną ujawniać swoje już techniczne możliwości w postaci budowy myślę, że w tym roku i w roku przyszłym. My 2 tygodnie temu sprzedaliśmy nie tylko 8 hektarów, sprzedaliśmy również 1,5 hektara dla innego niemieckiego inwestora, który zatrudni kilkadziesiąt, może około 100-120 osób. To jest firma, która zajmuje się, jest z branży metalowej i będzie chciała również produkować tutaj części metalowe, więc
no, ale
myślę...
Ale mówił pan też o tym, że może za moment pojawi się kolejny inwestor. I tak się zastanawiam, czy to właśnie zaczyna działać ten efekt domina, bo to jest naturalna sprawa, wszędzie tak się dzieje, we wszystkich miejscach, gdzie są strefy aktywności, kiedy pojawia się jeden duży przedsiębiorca, a inni, którzy z nim kooperują, są w stanie również rozwijać się pod względem inwestycyjnym, to jakby naturalnym jest, że lokują się tuż obok.
Znaczy to jest na pewno dla tego inwestora, ci, którzy się pojawią jako podwykonawcy, ale tutaj rozmawiamy z inwestorem z zupełnie innej branży, która... Który jest zainteresowany Zieloną Górą, analizuje naszą lokalizację. W tej chwili jesteśmy w 2 lokalizacji analizowanych przez tego inwestora i mam nadzieję, że w listopadzie będzie to dobra kolejna wiadomość dla Zielonogórzan, może przed świętami uda się powiedzieć jeszcze więcej.
A o ewentualnym mówicie państwo inwestorze, który porównywalny byłby z firmą Ideal?
On jest porównywalny z firmą Ideal, troszeczkę inna specyfika produkcji, ale myślę, że ona będzie również specyfiką produkcji, która dla Zielonogórzan i dla Zielonogórzanek będzie miała szansę właśnie znalezienia pracy. Ja też jakby z punktu widzenia rozwojowego cały czas dyskutujemy i jednym z elementów, które podnosimy jest to, iż Zielona Góra jest miastem jestem otwartym, przyjaznym do życia, tak aby ludzie z zewnątrz też przyjechali do tej Zielonej Góry, ale to zauważamy chociażby w wielkości budownictwa wielorodzinnego, w porównaniu z Gorzowem, w którym rok do roku oddaje się około 500 mieszkań, Zielona Góra od kilku lat zbliża się do 800 tych mieszkań. Państwo sami jeżdżąc, widząc no te budynki, które powstają, one są natychmiast zasiedlane, więc to no nie jest...
Ruch na tym rynku jest niesamowity, trudno jest znaleźć jakieś mieszkanie, nowe mieszkanie.
Generalnie tak. Buduje się budynek, którego jeszcze nie ma, są plany, a część mieszkań już jest zbyta, więc ja myślę, że to jest też kwestia tego, że do Zielonej Góry dużo osób przyjeżdża i Zielona Góra tym bardziej będzie atrakcyjna, gdzie będzie mogła zapewnić przede wszystkim te dobre warunki życia, edukacji i przede wszystkim pracy.
Mówił pan o osobach napływowych. Właściwie to nie jest nic nowego, bo tak na dobrą sprawę idea lubuskiego Trójmiasta, która narodziła się przecież dobrych kilka lat temu, już wtedy zakładała, że te trzy miasta wchodzące w skład takiej mini-aglomeracji będą ze sobą współpracować. Mówiło się o połączeniu kolejowym. Proszę bardzo, pracownicy mogą przyjechać. No, jeśli spojrzeć na Kisielin, to tam właściwie wszystko jest przygotowane. Tak? Na dobrą sprawę może tam już dzisiaj stanąć pociąg, z którego na bardzo dobrej jakości peron, podejrzewam, że kolejarze jak patrzą na tamten peron, a na perony w Zielonej Górze, które tam jeszcze nie do końca są wyremontowane, no to mogą zazdrościć. Wszystko jest wejście.
Znaczy myślę, że to jest jakby kwestia tego, że poszliśmy do tego globalnie, trwało to troszeczkę, ale ja uważam, że kwestia infrastruktury jest podstawowa, bo to jest pierwsze kryterium, które jest analizowane przez inwestora. Później oczywiście rynek i podejście władz. Naprawdę...
Rzeczywiście jest tak, że inwestor przyjeżdża i mówi, o, macie filharmonię, macie teatr. Czy to są, bo to są, teoretycznie można byłoby powiedzieć dla inwestorów, tutaj na przykład z branży motoryzacyjnej, no rzeczy najmniej istotne, bo co go obchodzi, czy jego pracownik po południu pójdzie do filharmonii, czy nie pójdzie, tak?
Znaczy ja myślę, że to jest jakby element, który coraz bardziej jest brany pod uwagę, bo jednak te firmy nie chcą już pracowników za, cudzysłowie, przysłowiowo miskę ryżu, bo takich pracowników nie znajdą. Oni chcą wiązać z sobą pracowników, czyli mają wewnętrzne programy awansu, ale drugim warunkiem jest to, żeby były warunki przyjazne do życia, czyli aby ten pracownik, który będzie efektywnym pracownikiem, tylko w momencie takim, gdy on będzie wypoczęty, gdy on będzie miał zabezpieczenie socjalne w postaci przedszkoli, szkół, poziomu nauczania, który będzie dawał szansę rozwojową, czyli jest to uniwersytet, który jest dla nas zawsze obszarem, na którym bardzo mocno
prezydent Kubicki
wspieramy.
Ostatnio mówił, że to jedna z czterech nóg, na których stoi stół, tak podając analogicznie, mówi, że gdyby tej nogi nie było, to w Zielonej Górze wiele rzeczy się wywraca. Tak
no, myślę, że wiele rzeczy się wywraca, Mówimy teraz tutaj o inwestorze, który zatrudni kilkaset osób w układzie bezpośredniej produkcji, ale mamy też inwestorów, którzy potrzebują właśnie osób z wyższym wykształceniem, które specyfiką swojego zakładu czy prowadzenia swojej działalności będą wspierały firmy, które są liderami w różnych obszarach rynku.
No tutaj uniwersytet widać, że jest bardzo wspierany przez firmy, one widzą potencjał. Zresztą uniwersytet cały czas się rozwija. Teraz jest nadana możliwość habilitacji, kolejnej habilitacji na Wydziale Elektrotechniki i to też świadczy o tym, że po prostu uniwersytet działa prężnie w tych branżach, a tam mnóstwo już firm się ulokowało, tych największych zielonych.
Tak, ja myślę, że poziom informatyki jest bardzo wysoki i to jest jakby element, na którym my się rozwijamy. Do tego myślę, że Wydział Zarządzania i Ekonomii, który też jest wydziałem najliczniejszym, ale myślę, że też aspirującym do tego, aby ukierunkować i kształcić osoby w dużych specyficznych kierunkach, nie wiem, e-commerce, który myślę, że w Zielonej Górze się znakomicie rozwinął.
No, logistyka świetnie działa,
więc ja myślę, że to jest też obszar, który jest analizowany przez inwestora i mówiąc ostatnio z Idealem też dyskutowaliśmy na temat możliwości współpracy, wykorzystania.
Zresztą to podkreślał w rozmowie prezes Idealu. On mówi, macie wyższą uczelnię, my jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni, bo już myślimy o tym, aby współpracować, czyli ten styk biznesu i nauki może stać się jeszcze bardziej namacalny. Zresztą uniwersytet też na to liczy.
Myślę, że to jest jakby też jeden z elementów i dyskusji z inwestorem, bo rzeczywiście możemy przedstawić dobre warunki, ale oni swoje badania i rozwój chcieliby mieć jak najbliżej tego zakładu, by można to wdrożyć bardzo szybko, a nie powiedzmy z poziomu Bambergu, który jest pięknym miastem i w porównaniu z Zieloną Górą jest jakby podobnym miastem bliźniaczym, bo też Uniwersytet 13 tysięcy studentów, tak jak w Zielonej Górze, aczkolwiek historycznie...
W Niemczech, wie pan, bo pan studiował w Niemczech, jest trochę inny system studiowania.
System jest inny, ale to jest też 13 tysięcy na miasto, które jest o połowę mniejsze niż Zielona Góra, ma 70 tysięcy mieszkańców, więc to jest jakby dobry ośrodek akademicki. I to jest jakby też efekt tego, że rzeczywiście troszeczkę im przy podejmowaniu decyzji pomogły te czynniki właśnie poza materialne. Dyskutowaliśmy o klasach patronackich w szkołach zawodowych, bo to jest dla nich też element rozwojowy. O tym będziemy dyskutować, tak jak mówiliśmy.
No tak, bo z jednej strony wysoko wyspecjalizowana kadra z wyższym wykształceniem, no ale też, no, umówmy się, osoby, które pracują na linii produkcyjnej.
Na linii produkcyjnej, które mają wykształcenie, które będą mogły wykorzystać urządzenia tego przedsiębiorcy do tego, aby się na nich przyuczać do zawodu. I to jest jakby element, który jest jakby powiązany i między innymi właśnie tym zwyciężyliśmy ten wyścig.
A myśli pan, że jest taka możliwość, że jeśli wchodzi inwestor i potem przychodzi do magistratu i mówi, słuchajcie, zależałoby nam bardzo na tym, aby pojawiały się klasy patronackie, na przykład jeśli chodzi o kształcenie na poziomie zawodowym. No już kilka takich przykładów mieliśmy, jeśli chodzi chociażby o budowlankę, tak? Ale to jest
Lumel, który w tej chwili również kształci pod swoje potrzeby. Ja myślę, że tutaj ten duży inwestor, on po części będzie mógł, przede wszystkim będzie mógł wykorzystać swoje urządzenia. My nie mamy wiedzy, jak specjalistyczne urządzenia są potrzebne do tej produkcji. Oni te urządzenia mają, więc byłaby to też szansa na to, aby w części zrobić zajęcia teoretyczne w szkołach, a dwa dni w tygodniu poświęcić na praktykę i w tym momencie z tej praktyki mógłby sobie przedsiębiorca już przygotować kadrę, którą by zatrudnił, bo miałaby ona doświadczenie, wiedziałaby, na czym polega ta praca i doszkolenie tej osoby byłoby proste. My też zakładamy, że nie tylko jakby osoby młode, to są osoby, liczymy również na osoby, które chciałyby zmienić swoje kwalifikacje. To
czyli
pokazało
takie 50 plus,
nam, tak? Takie analiza pokazała nam, że kiedyś poszukiwaliśmy właśnie, zrobiliśmy taką analizę dla nich, dla tego inwestora i poprosiliśmy mieszkańców Zielonej Góry o wysłanie swoich danych dotyczących chęci zmiany profilu obecnego zawodu. I tam bardzo wiele osób już pracujących chciałoby tą pracę zmienić. Jeżeli, mówię, warunki finansowe będą lepsze, jeżeli będzie cykl szkoleniowy i możliwości awansu lepsze, to na pewno to będzie też duża szansa dla tych, którzy w tej chwili pracują za niższe pieniądze.
A jak się okazuje, w Zielonej Górze się to udaje, chociażby wspólnota i jej ostatnia nagroda, no pokazuje wyraźnie, że wydatkowanie pieniędzy unijnych na tego rodzaju dokształcanie ludzi jest tutaj obecne i zauważają to na zewnątrz. A mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Taki potencjalny inwestor, który przychodzi do Urzędu Miasta, on też sprawdza, jakie firmy są już ulokowane w mieście, żeby, nie wiem, nie dublować, nie wchodzić w konkurencję, albo wręcz przeciwnie, kooperować z firmami, no bo przecież profil firmy bardzo łatwo można sprawdzić i znaleźć.
Oczywiście, ja myślę, że to jest sytuacja taka, że ta analiza jest prowadzona, bo to nie tylko inwestor sam przychodzi, przy dużych inwestorach są to firmy doradcze, które badają nie tylko konkurencję, ale badają również poziom rynku. My taka analiza, zostaliśmy poddani jako miasto przez taką znaną firmę Rand, która tą analizę przeprowadzi dla całego województwa lubuskiego i województwa dolnośląskiego plus zachodniopomorskie. Wyszliśmy jako miejsce, gdzie rzeczywiście ten poziom siły roboczej jest duży, w sensie takim, że jest ta siła mobilna i ja mam nadzieję, że właśnie to da swój efekt. Na pewno w tej chwili będziemy starali się również kontynuować tą ideę, którą rozpoczęliśmy, czyli firmy, które mają wspierać biznes, to są takie najnowszy trend, jeżeli chodzi o inwestorów. To oczywiście firmy, które prowadzą działy logistyczne, prowadzą działy rozliczeń międzynarodowych i PAIS ostatnio wpisał nas na listę 12 wschodzących gwiazd, jeżeli chodzi o firmy te z branży BSS, czyli to jest obsługa księgowa chociażby firm. Mam nadzieję, że takie firmy również tutaj w Zielonej Górze się pojawiają i pojawiać będą z tego względu, że jest to jakby kwestia też przyszłości dla osób z wyższym wykształceniem. To jest kwestia, o której dyskutujemy z uniwersytetem, że musimy się do tego przygotować, a przede wszystkim tu jednym z kryteriów jest nauka języków obcych, dlatego u progu tego nowego roku akademickiego. Apeluję do wszystkich młodych studentów, żeby ten język nie zaprzepaszczać, żeby inwestować w ten język, bo on daje szansę w przyszłości właśnie lepiej płatnej pracy, a w wielu wypadkach okazało się rzeczywiście, że poszukując 30-50 osób z dobrą znajomością języka niemieckiego plus języka gospodarki języka niemieckiego, był problem.
No właśnie, dlatego o to chodzi, bo to nawet filolog filologowi nigdy nie będzie
oczywiście
równy. Tak? Język
oczywiście
branżowy czasami jest
dlatego,
dużo
dlatego tak jak uważacie państwo, jesteśmy w tych 12 wschodzących gwiazdach tego BSS-u, ale ten BSS buduje się przede wszystkim na kompetencji wiedzy, czyli logistyce, rachunkowości i innych przedmiotach związanych z ekonomią, plus wartość dodana jako język angielski, niemiecki, więc proszę się uczyć języków.
A jak powiedział pan o takich firmach, które zajmują się researchingiem na przykład, szeroko rozumianym, to od razu mi się przypomniała firma, która obsługuje, tak mówiąc brzydko, karuzele.
Tak jest.
I co się dzieje w tym temacie? Bo gdzieś się wyciszyło. To...
Ja myślę, że to jest sytuacja...
A to też ktoś wskazał wyraźnie. Zielona Góra ma potencjał, świetne miejsce, żeby zainwestować.
Kwestia w tej chwili jest badania rynku, w sensie takim, że potencjalni inwestorzy już znają tą lokalizację i muszą podjąć decyzję w kwestii komercjalizacji. Nikt nie zainwestuje pieniędzy, dopóki nie będzie miał 60% z powierzchni sprzedanej. I jeżeli to będzie 60%, które się da sprzedać...
No to wystarczy spojrzeć na Złoty Dom słynny, który się nie sprzedał, dokładnie, no i dlatego padł.
I dlatego padł, więc tutaj na pewno nikt nie będzie inwestował w skorupę, w cudzysłowie oczywiście, czyli w budynek, dopóki nie będzie 60%. Ale ustaliliśmy, że to będzie jakby badanie do końca roku, więc jeszcze na pewno parę chwilę czasu mamy. Budowa takiego centrum też trwa niedługo, bo sam proces pozwoleniowy trwa krótko. Ja powiem, w tej ostatniej inwestycji myślę, że jakiś tam rekord świata pobiliśmy, bo oczywiście w ciągu 7 dni zostanie wydanie pozwolenie na budowę. Oczywiście firma przygotowała komplet dokumentów.
Podejrzewam, że Niemcy też byli zdziwieni, że można to tak załatwić.
No, oni, mówię, najszybszy swój zakład, który wybudowali, trwało to 8 miesięcy. Była to inwestycja w Słowacji. Tutaj ten czas jest o połowę krótszy, ale mam nadzieję przede wszystkim, że zima będzie słaba i tym samym będzie można te prace prowadzić, ale
Patrząc na to, co się dzieje za oknem, to może być różnie.
Z tego, co wiem, to mówię, to od poniedziałku, wtorku ma ruszyć dosyć mocna praca na tych 4 hektarach i mam nadzieję, że przed pierwszymi mrozami już będzie wylewka fundamentowa i ewentualnie wylanie postumentu, na którym będzie ten zakład funkcjonował. Jeżeli da się to obłożyć, to w zimie można już spokojnie wtedy podgrzewać i wykańczać tą fabrykę wewnątrz.
A tak jak powiedział pan o galerii handlowej, to tak na dobrą sprawę galerie handlowe też nie budują się na stałe. To wystarczy wejść do Focus Mall i zobaczyć, że tam też sklepy się zmieniają. Tak? Nawet duże sieci wychodzą, za moment przychodzi zupełnie inna, więc z taką karuzelą też może tak być i stąd to 60% obłożenie. Oni sobie zdają sprawę z tego, że są firmy duże, które
wartość inwestycji musi się zwrócić i to jest jakby obliczalne i wyliczalne. Dlatego też wiemy, że rebranding wewnątrz centrów pojawia się raz na kilka lat, tak aby chociażby tych stałych swoich klientów czymś zaskoczyć. Dlatego te zmiany lokalizacji...
A Focus się rozbuduje? Bo też mówiło się o tym, że oni planują i tak właściwie nie wiem.
Przygotowujemy wszelkie dokumenty planistyczne, tak aby można było tą rozbudowę dalej poczynić. Ja myślę, że tutaj krytycznymi elementami są dwa, czyli miejsca parkingowe, o których musi pamiętać.
No tak,
i jest świadomy tego, że część klientów wyjeżdża, ponieważ nie ma gdzie zaparkować. Drugi element to oczywiście wykorzystanie tego obszaru, który w tej chwili jest niewykorzystany i tutaj myślę, że też idą prace ku temu, aby w przyszłości wybudować czy przebudować ten obszar, który w chwili obecnej jest troszeczkę zaniedbany.
Inna sprawa, że to inny właściciel niż ten, który się pojawił na samym początku, bo kiedy Focus Mall był budowany, firma Perkridge Retail miała zupełnie inne podejście. Dokładnie. Tak, co właściciel to też inne podejście.
No, decyzje są podejmowane też w Londynie. Tutaj polski nadzorca czy zarządzający
niewiele ma do powiedzenia.
Pewnie to może wskazać te atuty, które są atutami Zielonej Góry i myślę, że chyba 2 razy to centrum handlowe wygrało w takim prestiżowym, wewnętrznym rankingu centrów najczęściej odwiedzanych przez klientów, co jest ciekawym rozwiązaniem.
Ale to jest też...
Związane, że jest jedyne.
I widzialne jest to, bo właściwie kiedy nie przyjedziemy do Focus Mall, to ja mam wrażenie, że tam przez cały czas coś się dzieje i że przez cały czas jest właśnie pełny parking. Co znaczy, że ludzie tam przychodzą, czy kupują, nie wiem jak to się przekłada na obroty, ale pewnie gdyby nie kupowali, to też firma nie myślałaby o dalszym rozwoju. Musimy kończyć. Wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki. Dziękuję bardzo serdecznie.
Życzę wszystkiego dobrego.